Manufaktura reportażu.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. Za kilka dni minie rok od momentu, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. W XXI wieku doszło w Europie do wydarzeń, których nie widzieliśmy od czasów II wojny światowej. Po wybuchu wojny mnóstwo osób szukało w Polsce schronienia. To głównie kobiety i dzieci. Warto jednak pamiętać, że duża grupa Ukraińców w Polsce była obecna przed wybuchem wojny. Historię takich trzech kobiet chciałbym dzisiaj przedstawić. Ukrainki, które mimo ustabilizowanego życia w Polsce nie zostawiły rodaków w potrzebie i nie odwróciły się. Pomagają nadal. Opowiedzą dziś o wojennym roku, swoim uporze, wątpliwościach i chęci niesienia pomocy. Katarzyna prowadzi szkołę językową, Anna jest studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim, a Olga jest animatorką w Towarzystwie Pomocy imienia świętego brata Alberta. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ukraina jest rodzaju żeńskiego.
Rakietowe ostrzały obiektów wojskowych rozpoczęły się w całej Ukrainie o godzinie 5 rano. Według MSW Rosjanie atakują obiekty wojskowe w Kijowie, Charkowie, Dniprze i innych miastach. W ukraińskiej stolicy co jakiś czas słychać odgłosy eksplozji.
Szok oczywiście, ale szok nie z tego powodu, że nie spodziewaliśmy się tego, tylko szok, że to się w ogóle stało i że rozmowy stały się rzeczywistością. Paniki jeszcze nie było, bo było całkowite nierozumienie w ogóle, gdzie co robić. Strach. Był strach, ale mama bardzo szybko uspokoiła. Powiedziała, że u nich jest mniej więcej cicho. Pochodzę z miasteczka Białocerkiew, które jest miasteczkiem wojskowym. Tam są bazy, tam są punkty strategiczne, lotnisko i tak dalej, więc no, później troszeczkę było ciężej, ale no, jednak dzięki Bogu moje miasto to ominęło w większym stopniu.
Ty mieszkasz w Polsce już kilka lat. Prawda? Już...
Razy trzy kilka lat. Tak, już w tym roku będzie 9.
9 lat,
tak.
W Polsce.
Tak.
Z twojej perspektywy, Ukrainki mieszkającej w Polsce, dochodzi do takiej tragedii. Rodzina została na wschodzie, ty jesteś tutaj. Co myśli się w momencie, kiedy dzwoni mama i mówi, że doszło do wybuchu wojny?
Nie do uwierzenia. Potem oczywiście histeryczne kobiece, zbierać manatki i jazdę do Polski oczywiście, ale u nas moja rodzina nigdy nie chciała się przeprowadzać za granicę, tak jak i tysiące rodzin. Ludzie mieszkający w Ukrainie chcieli mieszkać w Ukrainie dalej. To nie było tak, że o, w końcu mamy taką okazję, pojedziemy sobie dalej. Oczywiście są takie osoby, które tam, nie wiem, powiedzmy, myśleli o emigracji, więc pomyśleli, że dobra, to jest ostatni kop, jadę. Ale w przypadku mojej rodziny próbowałam gdzieś jakieś podejście, kilka lat z rzędu, ale nie zawsze, konkretnie nie. My mamy wszystko tutaj, u nas jest dobrze, będzie dobrze, nie poszukujemy lepszego życia za granicą. Ja mam młodszego brata i moja mama będąca no, przede wszystkim właśnie matką i ona powiedziała, że ona nie może pozwolić sobie na to, żeby dziecko było narażone na takie niebezpieczeństwo i po dwóch tygodniach, tak, po dwóch tygodniach jednak zadzwoniła i powiedziała, że pakujemy się i wyjeżdżamy, jak nam się uda. Przez 4 dni co prawda nie mogli wyjechać. Ale udało się, dzięki Bogu, w drodze byli 1,5 doby. No i jak trafili już tutaj do mnie, no to ciężko opisać te emocje, powiem szczerze.
No ale ty postanowiłaś nie siedzieć z założonymi rękami i tuż po wybuchu wojny bierzesz się do działania. Jak to wyglądało wtedy? Przypomnisz? W ogóle był jakiś plan?
Plan? Błagam cię. Takie słowo jak plan, pierwszy tydzień w ogóle nie, absolutnie. Po prostu wszyscy zaczęli robić wszystko. To był całkowity chaos. To w ogóle... Ja nie pamiętam oczywiście żadnych w ogóle szczegółów. Ja pamiętam jakieś takie urwane rzeczy po prostu z jakiejś sytuacji. My przerabialiśmy wszystkie tematy i pomoc, i broń, i chyba o tym nie można mówić, ale dobra, i kaski, i kamizelki, i jedzenie, i odzież, i jeździć na granicę. To był w ogóle po prostu jakiś szał. Ludzie, ty wsiadasz, jesteś kobietą, wsiadasz do samochodu, do jakiegoś nieznanego faceta i wy razem jedziecie na granicę po ludzi, których wy nie znacie. O co w ogóle chodzi? po kilku dobrych dniach, pamiętam, że zaczęło mi do głowy przychodzić, wiesz, to tutaj już praca wzięła, jakby takie powiedzmy trochę zboczenie zawodowe już moje weszło, organizatorskie. Ja zaczęłam po prostu myśleć, że tak nie może to istnieć. Trzeba to jakoś zorganizować, to musi być jakoś uporządkowane, ale nie było na to ani sił, ani czasu i ludzie po prostu takimi falami do ciebie przychodzą, dzwonią, numer się rozszedł po prostu po nie wiadomo jakim ludziom. Telewizja, radio, więc to był całkowity chaos. Ciężko mówić, bo to jest zbyt duża ilość czasu, prawie 12 miesięcy. Ciężko mówić, bo dużo wydarzeń, dużo złego, dużo dobrego się stało. Dużo ludzi odeszło z życia, w sensie przyjaciół, znajomych. Ten kręg naprawdę zwężył się w jednym momencie, a w innym otworzył się tak na maksa i nawet w ciągu ostatniego tygodnia poznałam tak dużo fajnych ludzi, którzy teraz mi pomagają tam z trasą w całej Polsce. I to jest po prostu w ogóle niewiarygodne, jak to łączy ludzi. Co się zmieniło? Na pewno czuję się starsza o co najmniej 10 lat. Zmieniło się bardziej to, że już nas naprawdę chyba nic nie zdziwi. W sensie, mi się wydaje, że my już jesteśmy gotowi absolutnie na wszystko. Przygotowanie w sensie, absolutnie na wszystko. To, co my przeżyliśmy, to jest trochę za dużo dla jednego pokolenia. To jest naprawdę za dużo. I to nie chodzi o... To jest ta ilość doświadczenia życiowego w komunikacji z ludźmi, informacje. Jestem dziewczyną, ja nie muszę wiedzieć o tym, jakie są gatunki kasków, kamizelek, broni, jak to można wszystko przewieźć przez granicę, gdzie to trzeba zamówić, z jakim wyprzedzeniem, gdzie ustawić się w kolejce. Ja nie muszę tego wiedzieć. Nie musiałam i nie chciałam. Ale teraz wszyscy o tym wiemy i my mamy bardzo dużo teraz nawyków wypracowanych przez wojnę. Idzie jakaś zbiórka, no to wyrzucasz na tę zbiórkę. Że u ciebie, na przykład u mnie cały mój dochód jest ustawiony jakby automatycznie, mam co miesiąc pobrane konkretna kwota, a z takiego dochodu na firmę to mam 15%, które idzie bezpośrednio na pomoc. I to jest jeszcze poza tym wszystkim, co ja robię też dalej. Więc zmieniliśmy się my. Ja musiałam demontować tę kasę, którą budowałam przez wiele lat, bo ona się nie nadawała do życia w tym nowym świecie z wojną. I musiałam wybudować w bardzo szybkim terminie nową kasę, która nadaje się i daje radę i jest w stanie utrzymać siebie, utrzymać rodzinę, pomagać armii, pomagać moim rodakom, pomagać tutaj też Polakom, którzy pomagają moim rodakom, ponieważ są ludzie, którzy od 12 miesięcy nieustannie pomagają. I ja to niezmiernie szanuję, ja to doceniam i ja tym ludziom jestem bardzo wdzięczna. Więc zmieniło się wszystko, nie wiem, o 180 stopni po prostu, nie? Odwróciło się.
Wojna zmieniła, prawda, twoją ścieżkę zawodową, bo nagle Muzeum Gdańska stało się twoim dodatkowym miejscem pracy?
Kończyłam na uczelni translatorkę, ale nigdy się nie spodziewałam, że w ogóle będę pracować w tym zawodzie. A jak się wojna zaczęła, no to faktycznie odkryłam, że mogę być korzystna, przydatna na cokolwiek, więc zaczęłam tłumaczyć teksty, głównie jakieś medyczne. Zazwyczaj, bo dużo osób przyjeżdżało, jak jakieś dokumenty, to wiadomo, było dużo wsparcia, jednakże przyjechało też dużo osób niepełnosprawnych na początku, więc od tego zaczęłam. Później szukałam sobie jakiegoś mniej więcej takiego stałego miejsca na wolontariat, iż no, w sumie czułam się bardzo źle i wszystko, co mogłam, to robić coś. Nie mogłam siedzieć.
Wejdziemy do środka, do muzeum.
Dobrze.
Miejsce dla gdańszczan związane z historią, ale tobie chyba kojarzy się ono głównie z wojną, prawda?
Znaczy, no każdy muzeum historyczne kojarzy się z wojną, ale tutaj faktycznie najpierw zaczęłam od tłumaczenia i zaczęłam tutaj też tłumaczyć ucieczki dla osób, które w sumie nie wiedziały, co ze sobą zrobić, jak tu przyjechało. Znajdowało się w frustracji, że tak powiem, więc no wypadało chyba gdzieś wyjść, coś zobaczyć. Ja byłam bardzo przydatna, a później tutaj się zaczepiłam na stałe i oprócz tłumaczeń też zaczęłam uczyć polskiego. Pamiętam, że 23 lutego zadzwonił do mnie ojciec i powiedział, że chyba coś się dzieje faktycznie, bo nikt, no w sumie nikt nie wierzył. Wydaje mi się, że w całej Ukrainie nikt po prostu nie mógł uwierzyć w to, no inaczej nie powiem. Zadzwonił do mnie i powiedział, że chyba coś jednak będzie, więc chciał mi wysłać jakąś kasę. A tylko, że rano, bo już był wieczór, no i wiadomo, że nie wysłał, ponieważ o 2 w nocy obudziłam się od telefonu swojej koleżanki z Warszawy, też Ukrainki, która właśnie napisała, że Rosja weszła. Następne 4-5 dni w ogóle nic nie pamiętam. Szczerze mówiąc, znajdowałam się w takim szoku, że no po prostu chyba tylko leżałam. I nie mogłam się poruszyć i cały czas siedziałam, też w telefonie śledziłam jakieś wiadomości. Zaczęłam otrzymywać dużo wsparcia od znajomych Polaków i jakoś mnie to trochę powróciło do świata. Więc zaczęłam po prostu się angażować we wszystkie miejsca, gdzie tylko się dało, na wolontariaty, na pakowanie tam ubrań, pościeli, rzeczy potrzebnych dla uchodźców. Zaczęłam właśnie, jak mówiłem, już tłumaczyć wszystko, co tylko mi podpadło pod rękę. No i potem właśnie tutaj w Gdańsku się zaczepiłam na takiej grupie wsparcia. I szczerze mówiąc, robiłam te wszystkie rzeczy, które robiłam dla Ukrainy, dla Ukraińców. Po pierwsze robiłam, bo rozumiałam, że nie mogłam pomóc swojej rodzinie, ponieważ moi nie mogą wyjechać. Ojciec się zgłosił w pierwszym dniu do obrony terytorialnej Kijowa, bo jestem z Kijowa. Matka sama nie pojedzie, no i mam jeszcze babcię, która ma cukrzycę i mieszka na 14 piętrze, więc ciężko jej wchodzić, wychodzić, no to tym bardziej jeszcze ciężej będzie przyjechać tutaj. Nie mogłam im pomóc bezpośrednio, więc zaczęłam pomagać tym rodzinom, do których mogłam sięgnąć, że tak powiem. I drugi powód to chyba był taki, że robiłam to głównie dla siebie, ponieważ pakowałam się w taką, nie wiem, to nie jest nawet depresja, to jest po prostu totalny szok, jakby cię po prostu, nie wiem, samochodem przejechało, jeszcze nie rozumiesz przez parę dni, co się stało. I tutaj im więcej Ukraińców widziałam, nawet jak musiałam słuchać jakichś ciężkich historii, to i tak to jakby pomagało mi. Rozumiałam, że nie jestem w tym sama.
Jak wyglądał ten rok? Szok to w lutym, później zaczęłaś działać. Co dzieje się dalej? Jak umawialiśmy się na to, żeby opowiedzieć tę twoją historię, to powiedziałaś, że wszystko wróciło po roku, że znowu zrobiło ci się smutno.
To jest jak na nowo przeżyć, czyli nie da się po prostu opowiadać to jako śmieszną historię, którą się tam, znaczy no zazwyczaj tak mamy, że coś się nam dzieje niedobrego, ale po jakimś czasie już jest w sumie śmiesznie i można znajomym powiedzieć, no to tutaj tak nie jest, za każdym razem czujesz to na nowo. Może troszeczkę mniej, bo już umie się, no nie wiem, minimalnie skontrolować, że tak powiem, wewnętrznie, ale to cały czas jest podwójna rzeczywistość, czyli nie wiem, tutaj mam jakieś swoje tam plany, rzeczy, robię jakieś, rozwiązuję swoje problemy, ale z tyłu głowy cały czas masz tę wojnę, czyli nie możesz się rozwarstwić, ale nie możesz tego też połączyć, to się ze sobą nie godzi, że tak powiem, że tutaj żyjesz w spokoju i nawet jak tam, nie wiem, znajomi, bliscy też niby są zdrowi na szczęście, aby tak dalej było, ale i tak rozumiem, że każdy alert, każdy wybuch może być po prostu ostatni. Zobaczyłam kiedyś okładkę magazynu na Wielkanoc bodajże i tam były jajka i pisklęta bodajże. Jedno jajko było o kolorze flagi Ukrainy. Było napisane, nie bójcie się, wszyscy się zmieścimy. Nie, więc jakoś tak się czuję. No nie wiem, Polska nie jest małym krajem, ale przeszkadza troszkę to, że no wiadomo, Polska jest bardzo podzielona, tak? I ta strona druga, Polska dla Polaków, no to mocno uderza w psychikę. A jeśli chodzi ogólnie o Ukraińców, no to wcześniej było tak, no, że człowiek ze wschodu, wiadomo, jaka jest pozycja, chociaż szczerze mówiąc nigdy nie czułam, że jestem jakaś tam gorsza, wschodnia, coś w tym stylu. Po prostu była taka narracja, no to się automatycznie przejmuje taką narrację, skoro tak jest w świecie, takie są zasady i właśnie po tym 24 po raz pierwszy w życiu chyba poczułam się aż tak dumna z tego, że jestem Ukrainką. Nie mieszkam tam od 9 lat. Znaczy przyjeżdżałam co jakiś czas na jakieś wakacje, ferie, wiadomo, poza tym no, też mam polskie korzenie i tutaj się ukorzeniłam, że tak powiem. Ale czuję, że mogę coś robić właśnie z tej swojej pozycji osoby, która tutaj jest od dawna i coś wie, coś rozumie, więc to mi osobiście pomaga. Także ja mogę komuś pomóc i to nie tylko Ukraińcom, ale Polakom czasem też, bo mogą mieć, wiadomo, problemy ze względu na jakieś pytania kulturowe, coś w tym stylu, więc czasem mogę rozwiązać jakiś konflikt. W wiadomościach cały czas jest ta wojna, więc Polacy się zmęczyli chyba. Chcieliby coś innego posłuchać, co się w świecie dzieje, w telewizji czy tam gdziekolwiek jeszcze. A zdaję sobie sprawę, że nie mogę. Nie ma takiej opcji. Nie mogę się zmęczyć, nie mogę zapomnieć, ponieważ ja tego potrzebuję przede wszystkim. Najpierw mi się wydawało, że muszę wszystkim pomóc, no bo mam takie siły, takie ambicje, bo no raczej jestem taką wojowniczką, że tak powiem, ale teraz po roku już rozumiem, że robię to przede wszystkim dla siebie, żeby znowu się nie zakopać w tę depresję. Ludzie się cały czas zmieniają, ktoś przychodzi, ktoś przestaje przychodzić. No też mam taką już podzieloną mentalność, że tak powiem, jak się tam pomieszkało, no to się inaczej trochę spostrzega świat. I tak się zrobiło to moją ekipą, nie? Więc przychodzę, coś fajnego, coś wesołego mam powiedzieć. I nam się jakoś tak fajnie współpracuje. Przywykłam już do tego, żeby pracować z ludźmi, z dużymi grupami, a poza tym no chyba już rozumiem po prostu, czego potrzebują.
Cześć. Może nie poznałbym ciebie.
Tak? No, może będę bogata w końcu.
No tak. Patrzę. Dzisiaj parking. Stoją normalnie samochody, a prawie rok temu trochę tutaj się ujęliśmy. Pamiętasz?
Pamiętam to, jak to by było wczoraj dosłownie, albo nawet dziś rano. No, trochę się wydarzyło i to jest takie trudne do zrozumienia, że już minęło prawie rok. Ja pamiętam, jak wtedy rozmawialiśmy i wszyscy mówili, nie, no to na pewno, przecież on wymięknie, to nie wiem, no miesiąc, dwa, no do lata wszystko się skończy. Teraz już tak nie mówimy, bo nigdy nie wiadomo teraz, kiedy to się skończy i no i to jest przerażające, powiem szczerze. No działo się i pamiętam, że to była taka spontaniczna decyzja, że no coś tam uzbieramy, żeby chociaż jakoś pomóc. I super ogólnie, że tyle wszystkiego później powstało. Mnóstwo różnych punktów, gdzie można było pomagać. Mnóstwo ludzi, wolontariuszy. Naprawdę było widać tą pomoc i było widać, no, że nie jesteśmy, czyli Ukraińcy sami. Przez ten rok ciągle się pomagało, ciągle, już tylko nie takimi wielkimi porcjami robiło się, wysyłałam sporo rzeczy z taką grupą z mojego miasta, zbieraliśmy własnoręcznie i wysyłaliśmy, pomagaliśmy też osobom, co już przyjechali, pomagaliśmy w pracy, znalezieniu pracy, znalezieniu mieszkania. Sporo osób udało się przeprowadzić też. Moja bardzo bliska dla mnie osoba wróciła jednak, to była taka moja, jak ja mówię, córeczka, bo ja prowadziłam też studia teatralne w Ukrainie i te dzieci, które byli ze mną, no to zostali, mnóstwo zostało osób tam. I jedna dziewczyna przyjechała, chciała tu zostać, ale w końcu zostawiła tylko rodzinę i wróciła i zapisała się do wojska. No i to tak, nie powiem, że też pomaga, bo cały czas się człowiek martwi, tak? No powiem, że moje życie w ogóle nigdy nie było jakoś tak specjalnie kolorowe, ale ten rok to było coś innego. Pamiętam, że pierwsze pół roku to była jakaś tragedia, bo ciągle się sprawdzało wiadomości od rana do wieczora, prawie się nie spało i takie poczucie, że ty nic nie możesz zrobić, nie możesz uratować, nie możesz tego skończyć. Pomyślałam, że no niestety, jak ja zwariuję, no to w ogóle nikomu nie pomogę, więc zaczęłam sprawdzać tylko wieczorem wiadomości, żeby jakoś tak dzień przetrwać. Jeszcze niby z myślą, że wszystko w porządku, a już wieczorem dam jakieś wiadomości, coś. No bardzo ciężko. Też sobie zdaję sprawę, że no, na pewno nie ja jestem w gorszej sytuacji, tak? Są osoby, którym o wiele gorzej, o wiele ciężej. Te historie przerażające osób, co przeżyli, widzieli. Teraz my mamy takie zajęcie dla dzieci z Ukrainy. I po prostu, co te dzieci przeżyli, jak się musieli chować, jakie mają teraz lęki, różne rzeczy. No, no to no strasznie, co tu długo
przywykliśmy
mówić
do wojny?
Ja myślę, że tak. Niestety, jakby to strasznie nie brzmiało i jakby się nie chciało tego mówić, ale tak, tak. Już nie ma tego ciągłego krzyku, nie ma tyle. Pomoc jest oczywiście, ale już nie ma tego takiego entuzjazmu, mi się wydaje, dla wszystkich. I wszyscy są zmęczeni, to jest normalne. To nie znaczy, że trzeba się poddawać, oczywiście. To nie jest czas odpoczynku, niestety, jakby się chciało. Dla mnie to jest takie, wygląda, że codziennie jest tak samo. To się nie zrobiło lżej czy łatwiej. No fakt, że po prostu już nie chodzisz i nie płaczesz po rogach, a starasz się trzymać, bo skupiasz się na tym, że dobrze, to trzeba pomóc, tu trzeba coś zrobić, czyli jakby przyłączasz swój mózg na coś innego, na coś dobrego, ale żeby powiedzieć, że jakoś zrobiło się o wiele łatwiej, to chyba nie.
Co zrobić, żeby nie zwariować?
Nie mam pojęcia. Chciałabym też to wiedzieć. No jedynie co ja zrobiłam, no to trochę mniej wiadomości czytam i więcej się skupiam na pracy, na jakichś przyjemnych spotkaniach, bo takie też są jedyne takie wyjście, przynajmniej według mnie. Bo komuś dzisiaj gorzej, to możesz podpowiedzieć, wesprzeć, jutro będzie gorzej ci, no to oni ci pomogą. Więc tak, to też dużo daje. Podejrzewam, że jakbym była absolutnie sama i bym siedziała gdzieś zamknięta w mieszkaniu, by było gorzej. Wiecie, to taka radość z tego, że możesz coś zrobić, na przykład te głupie zajęcie, tak, my mamy teraz i ja prowadzę wokalne zajęcia w ratuszu. A niby wydawało się, no co to zajęcie dla dzieci, co to daje, ale widzisz, co to daje i jak to dla nich fajnie i się cieszysz. Na pewno jest jakiś w tym sens.
Niektórzy deklarują, że jak wojna się skończy, to wrócą na Ukrainę. Będą ją odbudowywać, będą tam pracować, będą tam żyć. Zastanawiałaś się nad tym?
Powiem, że ja chyba nawet nie mam za bardzo wyboru, bo mój mąż powiedział, że jak tylko wojna się skończy, co najmniej miesiąc, specjalnie teraz tam odkładamy jakoś, żeby można było jechać i jako wolontariusze pomagać, odbudowywać i tam co się da zrobić. Ja wiem, że wygramy 100%, nie ma nawet mniejszego wątpienia w to. Wiem, że wrócimy, no, wiecie, dom można pobudować z powrotem, ulicy można przełożyć, także ludzi się nie da wrócić do życia. Ale myślę, że nigdy nie zapomnimy i to też będzie może dobra nauczka dla wszystkich pokoleń.
Reportaż Ukraina jest rodzaju żeńskiego przygotował Daniel Wojciechowski, a zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Manufaktura reportażu.